Może myślała, że jednej pani ustępuje.
Nie, powiedziałam, że nie.
To jest dyskryminacja.
Odpowiedź na moje pytanie. Nie. Krzysztof Janik apeluje na ramach faktu. Jak Marku, zrezygnuj. I co na to, Marek? Pan jest szefem sztabu wyborczego.
No, mamy wypowiedź naszego rzecznika, pana Kaszni, który mówi, że w sytuacji, że naszym głównym przeciwnikiem jest prawica. I to przecież gołym okiem widać. Ja tu się nigdy...
No dobrze, ale apel Janika nie jest do prawicy, tylko do Marka, żeby zrezygnował.
Tak, i mamy stanowisko, że na pewno Cimoszewicz nie zachowa... Na pewno Borowski nie zachowa się tak, żeby rywalizować z Cimoszewiczem, a nie z prawicą. Jeśli od... wyborców Borowskiego będzie zależało być albo nie być, na przykład w drugiej turze Cimoszewicza, to oczywiście tu konkurencji nie będzie.
Czyli w pierwszej turze, nie, do pierwszej tury nic się nie zmieni, tak?
Ładnie powiedziane.
Panie marszałku, mówię do pana, do pierwszej tury się nic nie zmieni.
Ale rozprasza mnie pan poseł Lityński.
Do pierwszej tury się nic nie zmieni.
Cały czas złośliwości.
Nie, to...
Panie marszałku, niech pan nie udaje. Ja wiem, że pan może ma pan wybiórcze spojrzenie na świat. Proszę powiedzieć, że do pierwszej tury nic się nie zmieni, tak? Marek Borowski nie zrezygnuje?
Dzisiaj wszystko na to wskazuje.
O, jest odpowiedź. Donald Tusk, miał pan coś.
Jeśli jest tak, że rzeczywiście panu marszałkowi Cimoszewiczowi chodzi tylko o respektowanie prawa, to jestem jednak mimo wszystko trochę poruszony faktem, że zadbał o egzekwowanie prawa przed komisję dopiero wtedy, kiedy sam miał być przesłuchany. I to jest rzecz, znaczy jeśli naprawdę o to by chodziło, to jest to rzecz bardzo przykra i bardzo źle świadcząca marszałku Cimoszewiczu. Bo tak, no...
Nie wracamy już.
Powiem szczerze...
Nie, jeszcze wracamy, powiedziałam, że wrócimy.
Prawdziwy facet powinien dbać przede wszystkim o tych, będący szefem w dodatku instytucji, powinien dbać o ludzi, którzy są krzywdzeni przez tą instytucję, a nie reagować dopiero wtedy, kiedy spotyka go... samego przykrość.
Tym bardziej, że jako nie kandydat...
W jaki sposób?
Nie, ale bardzo, przepraszam, jako nie kandydat chciał stanąć przed komisją, a jako kandydat już ma inne prawa?
Nie. Pan marszałek powiedział,
bardzo nie męskiego.
Prosi o wyłączenie osób, stanął, złożył
przysięgę. Panie ministrze, ale czy pan się nazywa Donald Tusk?
Jest druga.
Dariusz Szymczyk.
Jest możliwość sprawdzenia przecież dobrych intencji pana marszałka Cimoszewicza. Jako członek prezydium Sejmu jestem gotowy odbyć prezydium Sejmu choćby za godzinę, za dwie. Jutro rano, jutro wieczorem. Tak, aby pojutrze opinia publiczna poznała decyzję prezydium Sejmu i żeby, dwa dni później można przystąpić do dalszego procedowania.
Że ta decyzja nie należy do marszałka Cimoszewicza, tylko do komisji.
Ale
to komisja
poczekać.
Teraz musi przewodniczyć.
Nie,
panie ministrze.
Proszę dać dokończyć marszałkowi.
I wystarczy, że pan marszałek Cimoszewicz zwołałby w tak bulwersującej, a widzimy to wszyscy, że to jest bulwersująca sprawa dla opinii publicznej, prezydium Sejmu w trybie nagłym. I podkreślam, jako daleko mieszkający od Warszawy, że jestem gotów w każdej chwili na takie prezydium się stawić i sprawę zbadać. Jak na razie takiego sygnału od pana Cimoszewicza nie ma.
Ale a gdyby było prezydium, pan by głosował, pan by uważał, że należy wykluczyć czy nie wykluczyć? Ma rację Cimoszewicz czy nie ma racji?
Jeśli jedynym argumentem pana Cimoszewicza jest to, że podoba mu się pan poseł Witaszek, a cała reszta jest stronnicza, to oczywiście ten argument byłby śmieszny, gdyby nie był tak smutny, bo używa go marszałek Sejmu.
Panie redaktorze,
jeśli to jest jedyna argumentacja, to oczywiście...
Poza tym są takie, że były wycieki, steczki, że...
Te wycieki są od wielu, wielu miesięcy i marszałek Sejmu nie reagował w tej sprawie w sposób skuteczny.
Jeśli można jedno zdanie, bo właśnie ci wszyscy, którzy zarzucają, że ci muszę być zlekceważył, komisję nie chce przed nią stanąć, będą mogli przekonać się, czy mają rację w sytuacji, kiedy sprawa zgodnie z prawem, tak jak mówi marszałek Tusk, trafi do prezydium, moim zdaniem ono się powinno szybko zebrać, moim zdaniem nie powinno czekać na materiały z komisji śledczej, bo skoro komisja wkroczyła do tego łamania prawa, to nie ma co ulegać jej trybowi postępowania. Powinno rozpatrzeć wnioski o wyłączenie. Jeśli
wnioski zostaną
odrzucone,
wykluczyć?
To wtedy Cimoszewicz powinien stanąć przed komisją i moim zdaniem stanie, bo nie wyobrażam sobie, żeby Cimoszewicz wkroczył na drogę łamania prawa, bo to jest człowiek, który prawa przestrzega w sposób
rygorystyczny. Według pana należy wykluczyć członków komisji?
Już powiedziałem, to znaczy w tej sprawie wypowiem się merytorycznie na posiedzeniu komisji i tam będę głosował. I przed nawet w tak sympatycznym gronie, chociaż pani dzisiaj moim zdaniem pokrzykuje dla mnie w sposób dla mnie bardzo przykry.
Wobec pana pokrzykuje?
Tak!
O Boże.
Nie zauważyłem. Co za delikatność, panie marszałku.
Wie pan, ile ludzi by chciało, żeby tak pani Monika pokrzykiwała?
Ja też z tego cierpię pewną przyjemność oczywiście.
Ale
więc,
nie odwiedzimy, natomiast... że mam do czynienia z mimozą w postaci pana posła Nałęcza, także...
Mimozą?
Mimozą.
Mimozą?
Może mimo.
Do tej pory pan rezerwował te określenie tylko dla braci Kaczyńskim. Dlaczego pan nie obraża tym określeniem?
Jak to pana obraża?
Panowie nie uważają...
Może... Bardzo śliczna, więc mnie się
panowie nie uważają, że skandalicznie się dziennikarze Rzeczpospolitej zachowali wobec Andrzeja Przewoźnika?
Tak, to było poniżej standardu, ponieważ sposób prezentacji jakiegoś papieru, bo przecież nie jest to dokument, był takim sposobem bardzo intencjonalnym. Sposób napisania tego tekstu, sposób prezentacji problemów sugerował, że w tym materiale złożonym przez pracownika Służby Bezpieczeństwa, który zabiegał o pozostanie w pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, że w tym materiale jest prawda. I ten pierwszy materiał Rzeczpospolitej de facto zostawiał takie wrażenie, że pan Andrzej Przewoźnik, osoba bardzo zasłużona dla Polski, dla polskiej demokracji, dla pamięci w Polsce, został przedstawiony jako solidnie podejrzany o tajną współpracę.
A można było wszystko sprawdzić. Można było wszystko sprawdzić.
To wszystko można było zweryfikować. Można było też inaczej ten tekst napisać. Ja byłem dziennikarzem i wiem, że czasami sposób ułożenia tekstu, używane słownictwo, tytuł, to niestety zostawia wrażenie.
Tak, ale to
w tym przypadku zostawiło złe wrażenie.
To może czy nie uważają pan... No,
tak? To mam przedsmak tego, co się stanie, gdyby się to wszystko otworzyło bez jakiejkolwiek kontroli. Mamy teraz... Także przecież
to jest dokument nie z tego zasobu, panie pośle.
Mamy no także, tak, nie, ale ja mówię,
w ogóle
ale co z tego,
że
nie z tego zasobu? Ja mówię ogólnie o tym materiale, który jest zawarty w tym. Oczywiście, że nie jest z tego zasobu, bo to jest dokument sprzed Komisji Weryfikacyjnej SBK-ów. Ale to jest przykład tego, jak niektórzy uważają, że wszystkie papiery stworzone przez SB i wszystko to, co mówią SBC-y, jest świętym słowem, bo oni wiedzieli lepiej. I teraz ten punkt widzenia historii na całą naszą przeszłość oczywiście psuje całą wizję, psuje cały ruch Solidarności w jego 25-lecie. Z tego atak na Przewoźnika jest podobny, chociaż oczywiście w zupełnie innej skali, jak atak na Lecha Wałęsę. To wszystko wynika z tego samego sposobu myślenia. Wszystko, znaczy, okazuje się, że można wszystko to zohydzić. Dziwię się, że zrobiło to Rzeczpospolita, dlatego że przedtem robiły to pisma, to nieco inne o charakterze brukowym.
Ludwik Dorn.
Ja sądzę, że jest tak, że tutaj całkowicie nie zgadzam się z panem Lityńskim, który zdaje się w pierwszej części swojej wypowiedzi wrócił do tej starej idei bardzo ścisłej reglamentacji. I to już nie tylko zasobu IPN-owskiego, ale wszystkiego, co ma związek...
Tak, zgodny z ustawą.
Ale to jakby nie było z tego zasobu, także musiałby pan jakby te mechanizmy reglamentacyjne rozszerzać.
Dobrze, ale wracając do Andrzeja Przewoźnika.
Panie Ludwiku,
ja mówię o odsłanianiu takich wszystkich rzeczy.
Natomiast jest tak, że tutaj po prostu dziennikarze pospieszyli się z publikacją i
bardzo się pospieszyli.
Nie posprawdzali tego, co powinni sprawdzić. I jakby nie czynimy z błędu dziennikarskiego pewnego pretekstu do postulowania w ogóle ogólnej reguły.
Ciekawe, gdyby na pana upadło takie błoto, czy pan byłby taki rozgrzeszający wszystkich?
Na pewno.
Boże, teraz pan
ja rozgrzeszam.
Panie pośle, jeżeli pan mówi błąd dziennikarski, to naprawdę albo pan nie chce powiedzieć tego, co pan wie, albo pan udaje, że żyje pan w innym świecie. No przecież jaki błąd dziennikarski? Świadoma publikacja przeciwko kandydaturze i nikt nie ma co do tego wątpliwości. I to jest największe zło. I ten spór w waszym obozie, bo my mieliśmy zawsze jasne stanowisko, że to jest szkodliwe posługiwanie się aktami na dodatek nie dla wszystkich jednakowo znanymi. Ten spór
bo i tak wiadomo,
w waszym
że
obozie,
mają teczek.
Tak, ale nie o to chodzi. Spór w waszym obozie zaczyna być szkodliwy dla Polski, dlatego że nawet jak wszystko ujawnicie, To nie znaczy, że społeczeństwo całe będzie to znało. Jeszcze będzie to w użytku powszechnym.
Słuchajcie, jawność zawsze szkodziła Polsce, panie.
Nie, panie marszałku.
Jawność, prawda.
Nie o to chodzi, niech pan nie przerywa.
Ale dajmy,
chcecie hucby, panie
marszałku.
Jako instrumentu politycznego rządzenia. Proszę bardzo. Tylko żebyście byli świadomi, co uruchamiacie. Przykład Przewoźnika świadczy o tym, jak łatwo będzie, bo to się dopiero zaczyna, niszczyć ludzi. Oby nie waszych. Niszczy wrogów. Ale jak łatwo tej będzie, no, jak łatwo będzie niszczyć ludzi
strony,
tak przyzwoitych jak przewoźnik. Tylko dlatego, że w Krakowie się urodził pomysł na inną kandydaturę.
Donald Tusk, a jak pan ocenia tę sytuację? Ale Andrzeja nie, Przewoźnika.
Tak, ale jednym zdaniem muszę się odnieść do niebywałej filipiki pana Józefa Oleksego.
To normalne są przecież.
No, ale normalne,
ja chociaż
niebywałe.
Tylko dodam, że kopię dokumentu pułkownika Kosiby dostał...
Kaprala.
Dostał w czerwcu polityk krakowski Platformy Obywatelskiej Zbigniew Fijak.
Niebywałe zupełnie jest to, że pan Józef Oleksy i to w dodatku przy śniadaniu chce udowodnić Polsce, że no po pierwsze największym problemem dla Polski jest jawność lub ujawnienie aktów.
Ale może pan nie wykrzywiać mojej wypowiedzi. Znaczy, bo ja wiem, co mówiłem, wszyscy słyszeli, więc proszę się nie wdawać.
A ja bym chciała, panie marszałku,
podkreślam moje emocjonalne zdumienie.
Czy mogę prosić do meritum? Panowie.
Że w tym środowisku pan Józef Oleksy chce odgrywać rolę tego, który no, w taki autorytatywny sposób będzie mówił, co jest w procesach lustracyjnych dobre, a co nie i ile prawdy powinno się w Polsce ujawnić, a ile powinno się zatrzymać.
Ja widzę skutki waszych działań. One są zaskakujące.
Były. Pan marszałek obecny mówił wice.
I dziwi mnie także wypowiedź Jana Lityńskiego, bo właśnie sprawa pana przewoźnika, w mojej ocenie, jest kolejnym miażdżącym dowodem na to, że pełna jawność życia publicznego, a więc także jawność dotycząca historii i przeszłości, chronić będzie takich ludzi, jak pan Andrzej Przewoźnik, także w przyszłości.
Ale panie marszałku, niezweryfikowany materiał, niezweryfikowany materiał. Po paru dniach.
Tak na mnie złości, kiedy ja mówię pełna jawność.
Poza
nie pełna jawność, ale trzeba weryfikować, a nie daje się dokument jakiegoś Kaprala Kosiby, potem się okazuje, że to jest jakaś prywatna notatka. Nie, ale na tym polega jawność, panie marszałku.
Państwo, no przecież dobrze pani wie, pani w tym uczestniczy od lat, tak jak każdy z nas tu siedzących, ale mogę skończyć zdanie, żeby nie było wątpliwości, w czym uczestniczy. Zadaniem dziennikarzy, po części także zadaniem polityków, jest sprzyjać jawności. Zadaniem dziennikarzy...
Sprzyjać panu Fijakowi, który przekazuje kartkę.